Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Zamach na premiera Słowacji, zatwierdzenie unijnego paktu migracyjnego oraz zmiana na kluczowym stanowisku ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Między innymi o tym powiemy w audycji. Joanna Stankiewicz, zapraszam. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń, Robert Silski.
Flesz europejski.
Po trudnej i decydującej dla jego życia nocy stan Roberta Fice się nie zmienił i jest stabilny. Około północy zakończyła się skomplikowana operacja po wczorajszym zamachu na słowackiego premiera. Około północy wicepremier Tomasz Taraba poinformował, że kilkugodzinna skomplikowana operacja się zakończyła. Premiera wybudzono, miał być świadomy, a lekarze określają jego stan jako stabilny. Wicepremier dodał też, że według jego informacji życie szefa rządu nie jest już zagrożone. Sprawca, 71-letni Juraj C., został zatrzymany. Najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione, zapewniają przedstawiciele polskiego rządu. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnia, że służby zabezpieczające najważniejsze osoby w kraju działają, ale nie informują o szczegółach podejmowanych działań.
Służba Ochrony Państwa bardzo profesjonalnie chroni najważniejsze osoby w państwie. Oczywiście należy wyciągać wnioski z każdej sytuacji, natomiast szczegóły ochrony najważniejszych osób objęte są tajemnicą i te osoby są bezpieczne.
Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że sprawa bezpieczeństwa polskich VIP-ów jest pod kontrolą. Unijny pakt migracyjny został ostatecznie zatwierdzony. Decyzję podjęli ministrowie finansów 27 krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Polska głosowała przeciwko wszystkim elementom paktu, ale większość państw poparła jego zapisy. Przyjęcie paktu było formalnością, bo w ubiegłym miesiącu przepisy zatwierdził Parlament Europejski, a w lutym wstępną zgodę dali ambasadorowie 27, również przy sprzeciwie Polski. Władze w Warszawie krytykują kluczowy element paktu, obowiązkową solidarność przewidującą przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ta reguła zacznie obowiązywać za 2 lata. Unia Europejska otworzyła Ukrainie drogę do regularnych wypłat z pakietu finansowego w wysokości 50 miliardów euro do 2027 roku. Ministrowie finansów krajów członkowskich zatwierdzili plan działań. To kompleksowa strategia reform niezbędnych do przeprowadzenia przez Ukrainę, które pozwolą na modernizację kraju. Pieniądze z planu są przeznaczone na podtrzymanie funkcjonowania państwa, wypłatę pensji i emerytur, ale też na pomoc w odbudowie i modernizacji oraz na wsparcie inwestycji i przygotowań do członkostwa w Unii. Stany Zjednoczone przekażą władzom Ukrainy dodatkowe 2 miliardy dolarów na wydatki wojskowe, poinformował o tym w Kijowie Antony Blinken. W kwietniu amerykański parlament podjął długo wyczekiwaną przez Ukraińców decyzję o przeznaczeniu 61 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Kijowa. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourova potwierdziła informacje o sankcjach na kolejne rosyjskie media. Do listy z zakazem nadawania na terenie Unii zostały dopisane Voice of Europe, RIA Novosti, Rosyjska Gazeta oraz Izwiestia. Polski generał Sławomir Wojciechowski nie będzie szefem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Szefowie sztabów generalnych 27 państw na spotkaniu w Brukseli wybrali na to stanowisko Irlandczyka. Trzecim kandydatem był Słoweniec. Na Litwie urzędujący prezydent Gitanas Nausieda oraz premier tego kraju Ingrida Szymonytė trafili do drugiej tury wyborów prezydenckich. O urząd prezydenta ubiegało się 8 kandydatów. Druga tura odbędzie się 26 maja. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell uznał za niedopuszczalne groźby i ataki na przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycjonistów w Gruzji. Tamtejszy parlament przyjął ustawę o tzw. zagranicznych agentach. W kraju trwają masowe demonstracje, w trakcie których dochodzi do starć ulicznych. Borrell podkreślił, że ustawa o zagranicznych agentach jest niezgodna z podstawowymi normami i wartościami Unii Europejskiej.
Rozmowa o Europie.
Siergiej Szojgu nie będzie już ministrem obrony Rosji. Władimir Putin chce, aby w nowym rządzie zastąpił go dotychczasowy zastępca Andrii Białousow. Natomiast Szojgu ma zająć stanowisko sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Gościem audycji Pomoże Polska Europa jest profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po wyborach prezydenckich Władimir Putin powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu szefowi Rady Ministrów, Ministrów Michałowi Miszustinowi. Zgodnie z wolą Putina stanowiska zachowają m.in. szefowie MSZ, MSW, FSB czy Służby Wywiadu Zagranicznego, ale posady nie zachowa minister obrony Siergiej Szojgu. Panie profesorze, to jest zaskakująca decyzja Putina?
I tak, i nie. Zaskakująca z tego względu, że nikt nie spodziewał się zmiany na stanowisku ministra obrony. Zresztą to jest niezbyt przyjęte w praktyce, zmieniać ministra w trakcie prowadzenia operacji wojskowej. Natomiast z punktu widzenia i zarówno Putina, jak i logiki prowadzenia tej operacji była to decyzja jak najbardziej uzasadniona. Ktoś musi zapłacić za porażki, które miały miejsce przez ostatnie 2 lata. No i jest to taki sygnał, że przejście na gospodarkę wojenną nie jest tak proste i należy kierować tutaj się raczej kompetencjami niż sympatiami politycznymi czy towarzyskimi, jak to miało miejsce w przypadku ministra Szojgu i prezydenta Federacji Rosyjskiej. No i ostatni element, myślę, że poziom korupcji w siłach zbrojnych, której jakby nie patrzeć twarzą musi być minister obrony, przekroczyła już ten poziom akceptowalny dla samego Putina. A pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, o której zapominamy. Szojgu nie jest wykształconym wojskowym. Jest to inżynier budownictwa, który karierę zrobił jako minister do spraw sytuacji nadzwyczajnej, mówiąc językiem naszym, zarządzania kryzysowego.
Chociaż to, że szefem obrony Federacji Rosyjskiej jest cywil, ale potem ugeneralniany, nie jest niczym zaskakującym. Tu nowy minister nazywany ekonomistą, bo czy jest ekonomistą, no to trudno tak do końca powiedzieć. To podejście do ekonomii jest różne. Możemy powiedzieć, że to ma być minister wojennych finansów Federacji Rosyjskiej, a prawdziwym szefem obrony i tak pozostaje Władimir Putin?
Tak, to znaczy nowo mianowany minister przyszedł moim zdaniem z 2 zadaniami. Zadanie pierwsze to jest faktycznie uekonomicznienie przejścia na gospodarkę wojenną. My musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym nadal planem rozwoju gospodarczego do 2030 roku Federacji Rosyjskiej, on nosi taką fajną nazwę, Strategia Rozwoju Bezpieczeństwa Ekonomicznego Federacji Rosyjskiej. Podstawą rozwoju gospodarczego miał być eksport surowców przetworzonych i budowa systemu transportowego pozwalającego na ten eksport. Eksport tych właśnie środków, załóżmy tych wyrobów olejowych i gazu, miała być głównym kołem zamachowym gospodarki. W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że tego eksportu nie ma, inwestycje zostały ograniczone, a jednocześnie musimy rozpocząć inwestycje w przemyśle obronnym, czyli w przemyśle ciężkim, kosztownym do utrzymania. W związku z tym ktoś, kto ma jakąś wiedzę ekonomiczną, pamiętajmy, że to był wicepremier Federacji Rosyjskiej odpowiadający za ekonomię, w związku z tym został skierowany na ten odcinek po to, aby jakoś wypoziomować te 2 kwestie. Rozwój gospodarczy, który ma zapewnić dochód Federacji Rosyjskiej i rozbudowa przemysłu obronnego. To jest pierwsze zadanie. I drugie, jeszcze raz powtórzę. Korupcja, korupcja, korupcja i zwalczanie korupcji w siłach zbrojnych, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z nowym polem korupcjogennym, czyli wielkimi inwestycjami w przemysł obronny i w doposażania armii.
Tym bardziej, że o nim mówi się, że podziela kagiebowską wizję świata Putina, zgodnie z którą Rosję otacza pierścień wrogów, czyli człowiek, który powinien sobie z tą korupcją poradzić.
Oczywiście. I my pamiętajmy, że Rosja funkcjonuje w takim systemie politycznym, który nazywamy autorytaryzmem zamkniętym, czyli tam nie ma możliwości, aby ktoś przypadkowy wszedł w obszar funkcji sprawujących władzę. To są ludzie, którzy zawsze w tym kręgu funkcjonują na różnych stanowiskach i są wybierani do wykonania określonych czynności. Szojgu też nie został odsunięty. De facto, jeżeli byśmy popatrzyli z punktu widzenia hierarchii struktury władzy, on został awansowany, ale na stanowisko, które w zasadzie nie daje mu żadnych kompetencji do bezpośredniego zarządzania polityką państwa.
Kiedyś by się powiedziało, że partia potrzebuje go na innym odcinku.
Dokładnie tak.
Panie profesorze, część ekspertów ocenia, że Białousow jako minister obrony ma zapewnić armii takie finansowanie, które pozwoli pozostawać Rosji w stanie wojny nie przez tygodnie czy miesiące, ale długie lata i że na Ukrainie te zakusy Putina się nie kończą. To zbyt odważna teza, czy niestety brzmi realnie?
pomiędzy marzeniami a praktyką. Marzenia na pewno takie są, żeby Rosja stała się mocarstwem zdolnym do oddziaływania w tym obszarze wschodniej flanki NATO, w wybranych punktach globu, myślę tutaj o Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Ameryce Południowej. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie, jeszcze raz powtórzę, na program rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej, który zakładał właśnie reinwestycje wynikające z prowadzenia obrotu surowców energetycznych i ich przetworów, nie ma takiej możliwości. To jest raczej próba ratowania gospodarki w sytuacji, w której będzie ona musiała sfinansować w znacznym stopniu funkcjonowanie armii i prowadzenie działań wojennych.
To zostawmy na razie te lata. Jak mogą wyglądać najbliższe tygodnie i miesiące na froncie? Czy po zmianie szefa resortu obrony jakkolwiek zmieni się strategia Rosji na Ukrainie?
Nie zmieni się, ponieważ to byłaby rewolucja. My musimy pamiętać o tym, że Gierasimow jest przedstawicielem, nazwijmy to umownie, takiej nowej elity sił zbrojnych, która wymyśliła właśnie tą wojnę nowego typu, to oddziaływanie, które ukierunkowane jest nie na zdobycie terytorium, ponieważ to terytorium należy później kontrolować. Sami Rosjanie szacują, że zajęcie Ukrainy to jest delegowanie tam około 350 do 400 tysięcy żołnierzy do pilnowania stanu bezpieczeństwa w tym regionie, tylko do stworzenia sytuacji, w której to społeczeństwo zaatakowanego państwa zmusza władze swojego państwa do przyjęcia oferty pokojowej Federacji Rosyjskiej. Alternatywą jest tak zwana grupa jastrzębi, którzy chcą prowadzić operacje militarne metodami klasycznymi z wykorzystaniem broni precyzyjnej, z wykorzystaniem taktycznych ładunków jądrowych. I to stanowi dla samej już elity władzy. Mam taką nadzieję, że świadomość ta w Rosji funkcjonuje, że przecież takie agresywne, klasyczne prowadzenie działań militarnych musi wzbudzić reakcję świata zachodniego i może doprowadzić do kolejnej wojny globalnej, którą Rosjanie przegrają, oczywiście z dużymi kosztami poniesionymi także przez świat zachodni.
Profesor Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Czym żyje Europa?
Pierwszy raz od 10 lat wzrósł poziom wód gruntowych w sąsiedztwie kopalni Turów po czeskiej stronie granicy. To kolejny dowód na to, że działa podziemna bariera mająca uniemożliwić odpływ wód w stronę kopalni węgla brunatnego w Bogatyni, poinformowało czeskie Ministerstwo Środowiska. To jeden z najważniejszych punktów spornych podnoszonych po stronie czeskiej wobec funkcjonowania kopalni. Zwraca się także uwagę na hałas i zanieczyszczenie pyłem, ale najlepiej udokumentowana jest właśnie strata wód gruntowych. Była też jednym z powodów złożenia przez rząd Czech skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na działalność Turowa. Po długotrwałych negocjacjach 2 lata temu zawarto porozumienie, zgodnie z którym Polska zobowiązała się zapłacić Czechom odszkodowanie oraz wybudować podziemną barierę mającą zatrzymać odpływ wód gruntowych. Prezes bułgarskiego Banku Narodowego poinformował, że kraj nie wejdzie do strefy euro na początku przyszłego roku, jak chciał rząd. Przyczyną jest trwający od kilku lat kryzys polityczny w kraju. Jest jeszcze szereg regulacji, które należy wprowadzić na szczeblu centralnym i samorządowym, poinformował prezes banku. Minister gospodarki Petro Nikołow mówił z kolei, że Bułgaria może wprowadzić euro w połowie 2025 roku, ale według części ekonomistów jest to również niemożliwe. W Austrii jest coraz mniej dzieci, dla których niemiecki jest językiem ojczystym używanym w życiu codziennym. Badania pokazują, że wiele z nich ma z tego powodu poważne problemy w szkole. Najgorzej sytuacja wygląda w Wiedniu, gdzie niemiecki jest pierwszym językiem zaledwie dla 30% uczniów. Ma to związek z napływem imigrantów. Analitycy podkreślają, że temat integracji językowej bez wątpienia będzie podejmowany przez polityków w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielu ekspertów do spraw integracji alarmuje również, że samo mówienie po niemiecku na lekcjach to zdecydowanie za mało. Zwracają uwagę na konieczność opracowania nowych programów integracyjnych dla imigrantów. W Hiszpanii przybywa protestów przeciw masowej turystyce. Paradoksalnie nasilają się one w regionach, które najbardziej skorzystały na rozwoju tej branży, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Andaluzja i Katalonia. Mieszkańcy skarżą się, że spada jakość ich życia w związku ze wzrostem hałasu, ruchu na drogach, a także rosnącymi cenami mieszkań. Władze Andaluzji rozpoczęły już debatę nad wprowadzeniem taksy turystycznej. Paradoks niechęci mieszkańców dla turystów najbardziej widoczny jest na Wyspach Kanaryjskich, gdzie organizowane są protesty, a na murach widnieją napisy „Turyści, wracajcie do domu”. Zyski czerpane przez firmy sektora turystycznego nie poprawiają jakości życia mieszkańców, a jedynie lokalnych przedsiębiorców. PKB tego regionu spadło w ciągu ostatnich 20 lat o 8%. Tymczasem ten rok jest już rekordowy w Hiszpanii pod względem liczby turystów. Od stycznia do marca kraj odwiedziło ponad 16 milionów cudzoziemców. Zostawili 22 miliardy euro, czyli o 27% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.